Toruniu powstaje przepis na ulicę, w ramach którego zostanie opracowany swoisty podręcznik dla urzędników. Ma pokazać, jak konsultować trudne inwestycje, tak by mieszkańcy byli z nich później zadowoleni. Jak urzędnicy podchodzą do konsultacji społecznych, czy chcą się uczyć, jak je skutecznie przeprowadzać? O tym w dzisiejszej audycji. Adriana Andrzejewska, zapraszam. Przykładem dobrze przeprowadzonych konsultacji społecznych były konsultacje prowadzone przy rewitalizacji Parku Miejskiego. Tam rzeczywiście mieszkańcy uczestniczyli w pracach projektanta.
Taki sposób działania jest prawidłowy przy przestrzeniach publicznych, które są dla mieszkańców.
Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni w toruńskim magistracie.
I głos mieszkańców przy planach zagospodarowania jest istotny, bo mieszkańcy sami najbardziej wiedzą, czego im potrzeba, jakich rozwiązań oczekują i projektanci powinni się z tym zmierzyć, spróbować dostosować do realiów te oczekiwania. Oczywiście nie zawsze wszystko się uda, bo są uwarunkowania jakby towarzyszące, tak jak na przykład w przypadku parku na Bydgoskim Przedmieściu, on jest wpisany do rejestru zabytków i pewne zasady konserwatorskie obowiązują. Przyległe błonia nad Martówką położone są w zasięgu obszaru Natura 2000, więc tutaj tu reżimy ekologiczne z tego wynikające obowiązują. Ponadto to są tereny też zagrożenia powodziowego, więc nie wszystko udało się w projekt włożyć, ale zasadnicza część tak, jestem w związku z tym człowiekiem szczęśliwym, że zrealizowałem taki projekt, bo on ma legitymację społeczną.
Projektant często ma swoją wizję. Jak on reagował na to, co mieszkańcy zgłaszają? Jakie mają uwagi, jakie mają propozycje?
Projektant dyskutował. To nie było tak, że dostał gotowca i tylko przełożył to na projekt techniczny. Nie, tu były dyskusje, spory, ale merytoryczne. Trwało to długo. To jeszcze taki jeden element był zastosowany, szerokie badania ankietowe, które prowadził Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gdzie szeroką grupę osób reprezentatywnych dla Torunia, nie tylko dla Bydgoskiego Przedmieścia, ale dla całego miasta i nie tylko, bo również i turystów, przepytano, jaki park by chcieli mieć, jak on powinien wyglądać i to wszystko, no, wydaje mi się, że się udało.
Jakie były te ciekawe pomysły, które udało się wdrożyć?
Mieszkańcy chcieli różnego rodzaju, różne formy małej architektury. Nie jednolity wzór ławek, tylko chcieli różne. Ławki rozrzucone, ławki z oparciami, ławki ukryte gdzieś w głębi zieleni, w okręgu, w półkolu. I to występuje. Niektórzy ludzie tego nie rozumieją. No dlaczego, gdzie sens, gdzie logika? Tak, ci mieszkańcy. I wydaje mi się, że ten element jest fajny.
Z pana perspektywy urzędnika, coraz częściej państwo właśnie zwracają uwagę na to, żeby te projekty nie były projektami, żeby urzędowi się podobało, czy projektantowi, ale właśnie mieszkańcom?
No, ja mówię, odnoszę to do przestrzeni publicznej, bo to jest nie dla jednej osoby, nie dla grupy osób, tylko dla tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi. I ten głos jest ważny. Widzę, że to już jest w tej chwili działanie podstawowe. Przygotowując się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, już jest program konsultacji projektów, które jeszcze nie są projektami, to są tylko pomysły, hasła, a już mówimy o konsultacjach, żeby ten czas znaleźć, ująć w tym całym harmonogramie działań. Zresztą dobrze wiemy, że przy pozyskiwaniu środków unijnych konsultacje są wymagane formalnie, ale my chcemy, żeby nie były tylko formalnie, tylko faktycznie.
Czy one państwu pomagają, urzędnikom, czy utrudniają życie właśnie takie konsultacje?
Utrudniają w tym, że wydłużają okres projektowania, przygotowywania, realizacji zadania. Jest to kłopotliwe, zwłaszcza w takim układzie, jeżeli to są zadania, które są ujęte w budżecie, często w jednym roku budżetowym, to jest bardzo kłopotliwe. Natomiast przy takich zadaniach perspektywicznych, które się widzi, że będą realizowane, to nie jest to bariera. Natomiast sposób konsultacji jest dosyć istotny, żeby był jakiś konsensus. Bo co z tego, że to będzie konsultowane, jeżeli to będzie rozstrzelane pomysły, rozstrzelane propozycje, no to tego konsensusu nie będzie, bo się jeszcze konsultujący poobrażają się nawzajem. Dlatego też ważne jest wybór formy konsultacji. Dobry jest, żeby zawodowcy to prowadzili, nie dyletanci. bo to trzeba umieć pracować z ludźmi z różnych grup wiekowych. My to doświadczyliśmy, na przykład ludzie starsi nie rozumieli pomysłów młodych. No to trzeba jakoś połączyć, to trzeba dodać, czy to w formie strefowania na przykład obszaru. To są fajne doświadczenia, ale cały czas nowe na naszym podwórku.
Nie zawsze jednak konsultacje są udane. Mieszkańcy często narzekają na nie, zwłaszcza przy inwestycjach drogowych. Wielokrotnie podnosili głosy, że urzędnicy pytają ich o zdanie dopiero gdy jest gotowy projekt i niewiele można w nim zmienić. Dlatego Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia przygotowuje projekt Przepis na ulicę.
Najpierw zaczęliśmy zajmować się przestrzenią publiczną w ogóle.
Paweł Kołacz z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.
Potem coraz bardziej dokładne i takie pojedyncze sprawy związane z miastem też staraliśmy się poprawiać w różnych częściach, już przecież nie tylko w Toruniu pracujemy. I teraz właściwie jakby kolejny duży obszar, który wymaga z jednej strony naszej interwencji, ale z drugiej też takiego nowego, dynamicznego impulsu, żeby pokazać, jak to można zrobić, jak wyglądają szczególnie tego typu rozwiązania w Europie i na czym tak naprawdę polega dobry proces dialogowy przy okazji w sumie trudnych inwestycji, jak właśnie drogowych.
No właśnie, bo do tej pory ten proces dialogowy wyglądał tak, że urzędnicy robili projekt, zapraszali mieszkańców na konsultacje, mieszkańcy mówili, że im się to nie podoba, natomiast już nie bardzo można było wprowadzać zmiany.
A to i tak było dobrze, jak tak się udało. No i właśnie chcemy pokazać, jak może to wyglądać inaczej i mam nadzieję, że dobrze.
Dorota Michalska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, specjalista od spraw PR w projekcie Przepis na ulicę. Pierwsze działania rozpoczną się już w marcu i będzie to tak bardzo pogłębiona część diagnostyczna i chcemy zapytać mieszkańców o ich oczekiwania i pomysły dotyczące dwóch wybranych ulic. Pierwsza z ulic będzie to ulica Rakowicza na Rubinkowie, a druga to ulica Polna. Jej fragment od szosy Chełmińskiej i ta część diagnostyczna pozwoli nam poznać oczekiwania mieszkańców, a następnie rozpoczniemy proces dialogowy, pracę z mieszkańcami, urzędnikami oraz projektantami tych dróg. Mamy tutaj do zastosowania dwa narzędzia. Jedno z nich to będzie grupa robocza, gdzie mieszkańcy przez kilka tygodni wspólnie z urzędnikami i projektantami będą pracować nad wypracowaniem koncepcji, wizji danej ulicy. Drugie narzędzie, które zamierzamy zastosować, to jest taki mobilny punkt konsultacyjny. Będziemy pojawiać się w różnych częściach danej przestrzeni i pytać i rozmawiać z mieszkańcami, animować to lokalne środowisko do tego, jakby, aby jak najwięcej osób w różnym wieku wypowiedziało się, jak chce, aby ta ulica wyglądała.
Czyli z jednej strony chodzi o to, żeby te ulice dwie odpowiadały potrzebom mieszkańców, a z drugiej strony, żeby były możliwe do zrealizowania, stąd też obecność projektanta.
Tak, jak najbardziej, bo też myślę, że taką bardzo dużą wartością jest to, że te dwie ulice są zapisane w planie remontów Miejskiego Zarządu Dróg. Niebawem właśnie zostaną ogłoszone przetargi, wyłonieni projektanci, którzy będą już na mocy tego przetargu zobowiązani do tego, aby uczestniczyć w tym projekcie. Także ogromną wartością jest to, że ta praca wszystkich, w tym najważniejszych aktorów, mieszkańców, nie pójdzie, mówiąc kolokwialnie, na marne, tylko te ulice rzeczywiście zostaną przebudowane, wyremontowane zgodnie z ich oczekiwaniami.
To są dwie ulice różne, bo jedna to osiedlowa, prawda, a druga już większa.
Tak, no, pierwsza ulica Rakowicza jest to ulica, z której korzystają mieszkańcy kilku bloków, czyli bardzo lokalne działanie. Natomiast druga ulica to jest fragment ulicy Polnej. Jest to ulica o znacznie większym znaczeniu w naszym mieście. I tutaj na pewno ta grupa zaangażowanych mieszkańców, grupa interesariuszy będzie znacznie szersza. I myślę, że to też będzie niezwykle ciekawe działanie, bo na taką skalę i w taki sposób o ulicach jeszcze w naszym mieście nie rozmawialiśmy.
Ma też powstać taki przewodnik, który pomoże potem Miejskiemu Zarządowi Dróg robić te ulice tak, jak oczekują tego mieszkańcy.
Chcemy pokazać, w jaki sposób można rozmawiać o ulicach, o drogach, o tych rzeczach, o których dzisiaj nam się wydaje, że w ogóle nie ma jakby rozmowy. O wysokości, tak, krawężników, miejscach, w jaki sposób zostaną choćby położone chodniki, ławki, ławki, ścieżki. To wszystko, co, o czym rozmawiamy od wielu lat w przestrzeniach publicznych, choćby parkowych, że ją można pięknie meblować, tak samo pięknie i tak samo wartościowo można meblować te przestrzenie ulicy, które stanowią w Polsce, czy tam w ogóle w miastach, to aż 90% wszystkich przestrzeni. Więc właściwie mówimy o dosyć takim strategicznym działaniu, który w sposób najbardziej oczywisty wpływa na kształt tego, jak wyglądają te nasze najbliższe okolice. I dokładnie tak. Chcemy stworzyć pewien model, chcemy pokazać, w jaki sposób można rozmawiać, w jaki sposób można wspólnie planować te przestrzenie drogowe i jednocześnie zrobić to w postaci takiego podręcznika, lekcji, ponieważ ten projekt chcemy też pokazywać w całym województwie. Będzie temu towarzyszyła akcja informacyjna i my będziemy w jakiś sposób promować pewien toruński model projektowania drogowego. Chcemy po prostu pokazać, w jaki sposób połączyć te oczekiwania właśnie drogowców, projektantów, mieszkańców i zmiksować to wszystko i tak i powstanie przepis na ulicę.
Również są pewne doświadczenia zagraniczne, z których można czerpać. Co to na przykład?
Oj, bardzo dużo fantastycznych rozwiązań. Drogi się dzisiaj projektuje w sposób zupełnie taki zaskakujący w porównaniu z tym, co widzimy w Polsce. No to jest cały szereg sposobów na jakby reorganizację przestrzeni, żeby na przykład ograniczyć prędkość, tak? Zwiększyć bezpieczeństwo ulicy. To, czy sposób, tak jak w Toruniu montujemy w wielu miejscach leżących policjantów, to w Europie Zachodniej tego się w ogóle nie stosuje. Natomiast stosuje się 50 innych rozwiązań, które pozwalają też ograniczyć prędkość, a przy okazji wykorzystać trochę przestrzeni na inne funkcje i dodatkowo nie robić tego w taki sposób, że choćby cierpią na tym samochody, bo to też jest istotne. To jest oczywiście kwestia koloru tej przestrzeni, to jest oczywiście kwestia wprowadzenia nowych funkcji w przestrzeń drogową. Tak jest, że drogi nie należą tylko do kierowców, ale także do pieszych, do rowerzystów, do tych wszystkich, którzy z tego miejsca korzystają. Ale to jest także sposób projektowania tych przestrzeni, które służą nie tylko do przemieszczania się, ale także do przebywania na nich. To zupełnie zmienia ich charakter, zmienia ich wygląd. Z korytarzy transportowych robi się po prostu miejsce, gdzie my możemy przejść lub musimy i możemy tam po prostu poprzebywać.
Jakiś taki przykład konkretny, zamiast tego leżącego policjanta, co można zrobić, żeby ograniczyć prędkość?
Można postawić na przykład doniczkę, tak? I wtedy samochód musi ominąć taką przeszkodę. I zwalnia, nie trzeba pokonywać żadnej hopki. Można zwężyć drogę w jakimś jednym pojedynczym fragmencie. Nie chcemy dróg zamykać, wręcz przeciwnie, upłynnić w wielu miejscach transport. Można stojaki na rowery postawić w miejscu, gdzie samochód będzie musiał się zatrzymać. Można podwyższyć przejście dla pieszych, tak żeby można było przejść bezpiecznie i żeby samochód widział. Można w końcu pomalować ulicę na czerwono. Pokażemy to, bo razem z tym projektem będzie dosyć ciekawa strona z różnymi doświadczeniami i przykładami właśnie z granicy, gdzie między innymi pomalowanie ulicy na jaskrawy kolor powoduje, że ulica staje się bezpieczniejsza. Czyli nie trzeba stawiać znaku drogowego, żeby samochody jeździły wolniej.
Wy chcecie trafić do urzędników z tymi swoimi rozwiązaniami, z tym podręcznikiem. Widać wśród urzędników, że trochę się to zmienia, że już chcą pytać mieszkańców o to, jak im się podobają ich pomysły, czy to cały czas jest takie, że siedzi pan za biurkiem, projektuje i niespecjalnie się zastanawia nad tym, czy to mieszkańcom będzie odpowiadało.
A to zależy gdzie, to różnie to bywa. No ale zmienia się oczywiście cały czas i cały czas na lepsze. No bo jak sobie cofniemy się kilka lat wstecz, to przecież nikt ani nie planował, ani nie próbował choćby wdrożyć do dobrych konsultacji, na przykład przestrzeni parkowych. No dzisiaj się wydaje to w miarę oczywiste. W ogóle konsultacje stają się jakimś naturalnym narzędziem, a nie polityką, co jest bardzo ważne. Wygląda to różnie i proces oczywiście jest bardzo powolny. Znaczy mamy tę świadomość, że tym projektem chcielibyśmy rozpocząć w ogóle szeroką dyskusję o przestrzeniach drogowych, o zrównoważonym transporcie, o dostępie do komunikacji, o czasie przejazdu, o sposobach na zminimalizowanie korków. W Toruniu chcemy przetestować, ale tak naprawdę potem chcemy się pochwalić nie tyle tym naszym projektem, ile tym właśnie toruńskim sposobem konsultowania, a on bez drugiej strony, czyli bez urzędników jest w ogóle niemożliwy do zrealizowania. I ten projekt tylko możliwy jest do zrobienia we współpracy współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i właściwie tylko dlatego go realizujemy.
A czy są jakieś elementy tego projektu, które będzie można wykorzystać w innych sprawach, nie tylko w projektowaniu ulic, ale na przykład przy okazji jakichś innych inwestycji?
Wydaje nam się, że tak, ponieważ razem z tym projektem powstanie dosyć dużo rozbudowana strona internetowa, która będzie takim swoistym podręcznikiem w ogóle planowania przestrzeni komunikacyjnych. Może jakieś narzędzia będą łatwe do wykorzystania, więc chcielibyśmy stworzyć tym projektem pewien taki model konsultowania przestrzeni trudnych, no bo droga to jest trudna rzecz. Jej geometria, jej wymagania wynikające z wielu różnych przepisów, to wszystko trzeba tam zmieścić. No to, że nie konsultujemy lub konsultujemy w jakiś niewystarczający sposób tej infrastruktury drogowej, wynika z tego, że to jest po prostu trudna rzecz do konsultacji, więc to, że jeśli nam się w ogóle to uda zrobić w taki sposób, że i mieszkańcy będą zadowoleni, i nadzieje projektant, i MZD, i to się wszystko ładnie uda zrealizować, no to będziemy zadowoleni, że udało się pokazać, że można.
Jeżeli chodzi o mieszkańców, jak chcecie do nich dotrzeć? Bo oni nie zawsze chcą się angażować. Potem narzekają, ale jak mają coś zrobić i wziąć udział w jakichś konsultacjach, poświęcić trochę swojego czasu, to nie zawsze po prostu to robią.
Bardzo dużo czasu zamierzamy poświęcić na akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców, gdzie będziemy mówić językiem korzyści, tak? Co mogą zyskać dzięki temu, że poświęcą kilka godzin swojego czasu. I tu będziemy wykorzystywać na pewno też takie standardowe narzędzia do komunikacji, jak plakaty, ale też bardzo duży nacisk będziemy kłaść na reklamę w lokalnych mediach. I chcemy, aby to był język prosty, zrozumiały, tak aby każdy mógł się w to zaangażować. I też nie chcemy budować takiej atmosfery, że droga to jest na pewno coś właśnie skomplikowanego, trudnego. To na pewno ja, skoro nie jestem zawodowym projektantem i się na tym nie znam, to nie wezmę w tym udziału.
Ich ulica, no to będzie ich przestrzeń. Chcemy złamać taki stereotyp, że o pewnych obszarach rozmawiać się nie powinno, bo właśnie mieszkańcy się na tym nie znają. Ale mieszkańcy się nie muszą znać. Mieszkańcy powinni nam tylko powiedzieć, czego im potrzeba. Jakby sobie wyobrażali, żeby po remoncie dane miejsce wyglądało. Nie potrzebujemy precyzyjnych rozwiązań. Od tego są projektanci. Chociaż oczywiście mamy świadomość jakby różnej skali aktywności przy różnych procesach, ale ponieważ też jakby realizujemy wiele rzeczy, ostatnio nawet także szkolimy mnóstwo różnych samorządów z konsultacji społecznych i zawsze powtarzamy to samo. Jeśli mieszkańcy się nie zaangażują do działań, to jest to zawsze wina urzędników, nasza, no bo widocznie my robimy coś, co nikogo nie interesuje. Jeśli w konsultacjach biorą udział dwie osoby, no to nie jest to wina tych dwóch osób, tylko widocznie nikt nie dotarł do nich z komunikatem, nikt im nie powiedział, że warto, że potrzeba, bo mają realny wpływ na swoją okolicę. I na dobrą sprawę my nie znamy chyba przykładu takiego procesu konsultacyjnego, który by realnie wpływał na życie mieszkańców i mieszkańcy nie chcieliby się zaangażować. To zawsze wina leży po stronie operatora, nigdy po stronie mieszkańców.
Dlatego ważne jest, żeby urzędnicy wiedzieli, jak skutecznie prowadzić konsultacje. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju uczy ich tego w ramach projektu realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.
Janusz Wiśniewski. Jestem koordynatorem zespołu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ten projekt nosi tytuł Konsultacje społeczne w powiecie chełmińskim, jak również współpracujemy z powiatem bydgoskim. My jako osoby, które na co dzień działamy w sektorze pozarządowym i mieliśmy już wcześniej też liczne kontakty z wieloma urzędnikami. Pomysł zrodził się z potrzeby. My widzieliśmy, że temat konsultacji nie jest łatwy dla nas, jako dla osób, które pracują w tak zwanej pozarządówce, jak również nasi przyjaciele czy współpracownicy sektora tego administracji, urzędów, mówili, że też potrzebują różnych wiedzy, umiejętności i pomocy w tym, jak się zabrać, żeby zrobić dobre konsultacje. I stąd no już ponad rok temu ten pomysł, żeby spróbować poprzez wspólny projekt, partnerski projekt z powiatem i chełmińskim, i bydgoskim, wspólnie tego się uczyć.
Co jest najważniejsze w tym dobrym robieniu konsultacji? Często jest taki pogląd, że urzędnik sobie siedzi za biurkiem, wymyśla jakiś projekt, prawda, i potem nie każdy jest z tego zadowolony, nawet jak są konsultacje, to już niewiele zmieniają.
Staramy się przede wszystkim pokazywać to i też sami tego się uczyć, że warto konsultacje traktować szeroko, czyli nie tyle konsultować jakby już gotowe rozwiązania i powiedzieć, prawda, mamy dla was już gotowy projekt, nie wiem, czy budowlany, czy gotowy projekt pewnego dokumentu planistycznego, ale istotne jest to, żeby już na początku planowania czegoś, jakichś nowych rozwiązań, pytać ludzi o zdanie, pytać mieszkańców o opinię, ale także pytać przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji z danej dziedziny także działalności, co wiedzą na ten temat, jakie mają pomysły na rozwiązania. Czyli jakby tutaj kluczem jest to, żeby popatrzeć tak planistycznie na to, że konsultacje to nie jest już ten moment jakby przed wbiciem pierwszej łopaty czy przed zainicjowaniem działań, ale że można i trzeba o tym zacząć mówić wcześniej, współpracować, wtedy się uniknie często takich sytuacji kłopotliwych czy konfliktogennych. Nikt nie jest omnibusem, nie wie lepiej niż mieszkańcy czy też zza biurka urzędu, jakby nie jest w stanie przewidzieć różnych możliwości, różnych rozwiązań. I takie właśnie osoby, czy takich przedstawicieli jakby urzędów mamy w swoich grupach. Takie osoby chętnie się włączyły do naszego zaproszenia właśnie po to, żeby czerpać z doświadczeń wiedzy innych, tak? Czyli tego, że właśnie poprzez wspólną grupę roboczą, grupę ekspercką staramy się wspólnie przygotowywać choćby założenia programu współpracy administracji z sektorem pozarządowym, żeby coś, co powstanie na jesieni i będzie musiało być przyjęte uchwałą rady gminy czy też powiatu, jeżeli nad tym popracujemy już od wiosny, to wtedy jest szansa, że w tym takim suchym dokumencie znajdą się takie rzeczy, takie działania, które są rzeczywiście w interesie i administracji, i stowarzyszeń, i fundacji, a tym samym będą służyły mieszkańcom. Czyli tutaj chodzi, można powiedzieć, o proces, o to, żeby usiąść przy stole odpowiednio wcześnie i nie czekać z planowaniem czegoś do momentu, kiedy mamy po prostu na to już zbyt mało czasu.
Z jednej strony właśnie jest być może czasem opór tych urzędników, ale z drugiej strony nie każdy mieszkaniec chce się włączyć po prostu w takie konsultacje. My sobie lubimy ponarzekać, że o, ale drogę złą zrobili, prawda, albo a, tutaj to nie powinno stać, ale nie zawsze chcemy, jak jest taka możliwość, wziąć udział w takich konsultacjach. Państwo się też uczą, jak zmotywować mieszkańców do tego?
Tak, to jest oczywiście bardzo ważne, ale też trudne, ponieważ my sami, ja także osobiście mamy gdzieś tam doświadczenia takiego, że byliśmy może w sposób mało umiejętny zapraszani do tego. Jeżeli jesteśmy zapraszani jakby zbyt późno i nie ma tak naprawdę możliwości, żeby cokolwiek zmienić i konsultacje są robione tylko po to, żeby je odbyć, bo muszą być zrobione, to rzeczywiście wtedy nawet to nieduże zainteresowanie mieszkańców jeszcze się bardziej kurczy. Dlatego to też jest jednym z elementów tych naszych spotkań, naszych dyskusji i szkoleń, tak? Czyli jak, w jaki sposób zaangażować także mieszkańców, żeby się interesowali tym, co się dzieje na ich terenie. To nie jest tak, że to urzędy źle robią konsultacje. Czasem robią źle, rzeczywiście. Natomiast to nie jest jakby nasze założenie, tak? My jakby sami chcemy tak naprawdę wypracować różnego typu pomysły, przetestować je w tym roku, nie tylko się uczyć tego, my idziemy dalej. Zaplanowane konsultacje, my będziemy w tym roku je rzeczywiście robić. I dzięki temu liczymy na to, że też to zainteresowanie będzie większe, także mieszkańców.
A jak właśnie skutecznie do nich dotrzeć, do mieszkańców? Jak ta informacja powinna być im przekazana, żeby wzięli udział w tych konsultacjach?
To oczywiście ciężko powiedzieć jednym zdaniem, natomiast trzeba ludzi pytać o to, jakie są ich potrzeby i czego potrzebują na swoim, nie wiem, ulicy, w swojej części miasta, czy też w gminie. A potem pytać o ewentualnie o pomysły, jak to rozwiązać, jakimi działaniami to zrobić. Od tego trzeba zacząć. Ten język także konsultacji, którym jakby urząd stara się mówić do mieszkańców, jest często kiepski. Jest takim, że no, mieszkaniec nie wie, o co temu urzędowi chodzi. Nad tym jakby też trzeba popracować, żeby język ten, którym się porozumiewamy, konsultacji, no, był takim normalnym językiem, którym do siebie mówimy na ulicy. Tak? Żeby jakby od tego, myślę, że trzeba często rozpocząć.
Zapytać tych mieszkańców jak? Zaprosić ich gdzieś, czy chodzić i pytać po ulicy, jakąś taką ankietę przeprowadzać?
No w tych planach, które mamy, są bardzo różne pomysły na to i bardzo to będziemy robić w różny sposób, bo też są różne kwestie, będą konsultowane, no bo inaczej w taki sposób bardzo bezpośredni, myślę, że uda nam się zrobić choćby w jednej z gmin powiatu chełmińskiego takie właśnie plany współpracy gminy z sektorem pozarządowym, gdzie rzeczywiście jest plan takiego sondażu ulicznego, czy wiemy, że jest jakiś plac w gminie, gdzie co sobotę spotykają się mieszkańcy, bo jest targ i tam można jakby pewien sondaż zrobić, czy pewne badania takie ankietowe, na podstawie którego potem można pracować, spotykając się także z mieszkańcami, więc jakby mamy rzeczywiście w planach takie bardzo bezpośrednie jakby wyjście do mieszkańców, a gdzieś po drugiej stronie naszych planów jest próba zmierzenia się z konsultacjami dużego dokumentu jak strategia rozwoju, gdzie tak naprawdę wiele działań trzeba przygotować, zrealizować całą sekwencję różnego typu czynności, no bo to jest różne też sfery się w tej strategii mieszczą, więc tutaj pewnie też taki kontakt z mieszkańcami też będzie potrzebny, ale już trudniej go będzie zrobić.
Czy urzędnicy już to zaczynają rozumieć, że to warto zapytać najpierw, zanim się zaplanuje?
Myślę, że wiedzą, no bo każdy z tych urzędników jest mieszkańcem jakiejś gminy, tak? Gdzieś mieszka, też ma swoją ulicę, ma swoje osiedle, Wszyscy to wiemy tak naprawdę, natomiast chyba najtrudniej jest przełamać pewne takie, bym powiedział, niekiedy bariery wewnątrz instytucji, przekopać się przez różnych gąszcz tych przepisów, ustaw i wygospodarować, jakby znaleźć jakiś pomysł na to, jak często pomimo tego gąszcza przepisów i tych wymogów zrobić coś, co będzie właśnie przydatne dla mieszkańców, co mieszkańcy zrozumieją i nie potraktują tylko jak kolejny list wójta czy burmistrza w sprawie jakiejś bardzo enigmatycznej. Także my to wszyscy wiemy i też te nasze szkolenia, dyskusje też to potwierdzają, że jakby coraz bardziej osoba, która jest mieszkańcem gminy, jakby po wejściu do urzędu pozostaje tym mieszkańcem i staramy się patrzeć właśnie w ten sposób na to, tak, bo to też z perspektywy po prostu mieszkańca.
Są ludzie, którzy chcą, tak jak pan mówił, ale czy same urzędy też się trochę zmieniają? No bo jeden człowiek, jedna jaskółka wiosny nie czyni.
No pewnie tak, jasne. My też się nie spodziewamy, czy by jakby nie liczymy na to, że nagle, prawda, w ciągu jednego roku się zmieni sposób pracy wielu instytucji. Natomiast szansa na to mimo wszystko jest, ponieważ pracujemy zespołowo, pracujemy w grupach, w podgrupach. To nie jest tak, że do udziału w tych działaniach zaprosiliśmy tylko pojedyncze osoby. Nie, to są często zespoły, nawet zawsze zespoły dwu, trzy, czy nawet pięcio, sześcioosobowe. Z danej instytucji są wśród tych osób nie tylko pracownicy, tak mówiąc brzydko, tego niższego szczebla, ale także dyrektorzy wydziałów, są to dyrektorzy w ogóle instytucji. I to zwiększa bardzo szansę na to, że to, co zostanie wypracowane, nie będzie tylko takim, bym powiedział, produktem szkoleniowym do szuflady, ale rzeczywiście nie tylko się uczymy, ale w tym roku te konsultacje wszystkie, to będzie no, po kilka takich procesów konsultacji w każdym z tych powiatów, będą rzeczywiście zrobione. Także to rzeczywiście zwiększa szanse na to, że się uda przetestować, przećwiczyć, wdrożyć tak, to, co zostanie wymyślone i dzięki temu też będziemy widzieli, co się udało, co można byłoby jeszcze ulepszyć, tak żeby w kolejnym roku na przykład już właśnie nie trzeba było tylko się uczyć znowu, tylko po prostu próbować robić to jeszcze lepiej.
Ewentualnie uczyć pewnie swojej koleżanki i kolegów urzędników.
No pewnie tak. Myślę, że też te osoby, które biorą udział aktywnie w tym cyklu, mają szansę być takimi animatorami konsultacji, osobami, które będą w stanie jakby też swoich kolegów czy koleżanki pracy po prostu coś im wtedy w tym temacie podpowiedzieć.
W tych szkoleniach są pokazywane przykłady też z zachodu, jak tam się to robi, żeby to przełożyć na nasz grunt, bo my nie mamy aż takiego doświadczenia w tych konsultacjach, to jest świeża sprawa.
No rzeczywiście, jest dość świeża, chociaż tam, gdzie rzeczywiście takie lokalne społeczności dobrze działają, tak, tam gdzie jest sołtys bardzo aktywny, czy wójt jest osobą bardzo otwartą, to można powiedzieć, że na różne sposoby się konsultuje, tak, to się może nie nazywa jakoś, nie wiadomo jak, jakimś trudnym terminem socjologicznym, ale się po prostu konsultuje, czyli się pyta o opinię, uwzględnia się plany, pomysły innych. Także to też w wielu miejscach naszego województwa jest dobrze pod tym względem. Natomiast rzeczywiście też sięgamy po te przykłady rozwiązań spoza Polski. O ile ciężko może jest przyłożyć takie przykłady w tej sferze takich działań społecznych, bo jakby też dużo jest różnic, prawda, w funkcjonowaniu różnych państw. Natomiast taką sferą wspólną są konsultacje w takich tematach przestrzennych, rozwiązań właśnie zabudowy, zaaranżowania, nie wiem, ulic, skwerów, placów dla mieszkańców. Także tu rzeczywiście takich wiele inspirujących przykładów z krajów, nie wiem, Unii Europejskiej czy nawet spoza. Też po nie sięgamy. Inspirujemy się również.
Grzegorz Piątkowski, starosta powiatowy w Chełmie, koordynator zespołu zarządzania projektami. Dotychczas zdobywaliśmy wiedzę, jak gdyby, na temat prowadzenia procesu konsultacji. Jest to o tyle odmienne w stosunku do tego, co dotychczas robiliśmy, ponieważ jest to zupełnie inne spojrzenie na proces konsultacji, aniżeli my dotychczas mieliśmy. Jest to dużo ciekawsze w stosunku do tego, jak to samorządy dotychczas prowadziły, bo głównym problemem samorządów było to, że ten proces konsultacji był mało efektywny, zyskiwał małe zainteresowanie społeczeństwa. Tutaj chcielibyśmy właśnie dokonać zmiany w tym, zaproponować takie sposoby konsultacji, które by powodowały to, że one będą bardziej efektywne.
Czyli na przykład mają już Państwo jakiś pomysł?
Te pomysły będziemy właśnie teraz dopiero przygotowywali pod te procesy konsultacyjne, które zamierzamy prowadzić. Także to się dopiero okaże, jak gdyby, co uda nam się wykorzystać z tych szkoleń, na które bierzemy udział. Tych możliwości jest bardzo wiele, także wszystkiego nie uda się od razu wykorzystać, ale to jak gdyby spowoduje to, że na przyszłość też będziemy mieli więcej umiejętności, więcej pomysłów na prowadzenie tych konsultacji.
A co Państwo będą konsultować właśnie tymi nowymi sposobami?
Spróbujemy wykorzystać, jak gdyby zmienić ten sposób prowadzenia konsultacji do tych dokumentów, które zazwyczaj samorządy konsultują. No my w tej chwili będziemy też przygotowywali strategię rozwoju powiatu chełmińskiego, więc mam nadzieję, że uda nam się poniekąd wykorzystać ten projekt i te szkolenia, w których uczestniczymy do przeprowadzenia konsultacji strategii rozwoju powiatu chełmińskiego. No i też konsultowane są takie dokumenty jak program współpracy z organizacjami pozarządowymi, program przeciwdziałania bezrobociu.
Jak ważny jest ten głos mieszkańców w tej dyskusji o różnych inwestycjach, dokumentach, które powstają?
Wydaje mi się, że bardzo ważny, ponieważ on jak gdyby potwierdza bądź też wprowadza zmiany w bardzo istotnych sprawach dla mieszkańców, tak? Czyli pozwala dostosować tą pracę, którą my tutaj wykonujemy do oczekiwań mieszkańców.
Marlena Przybył, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. Urzędnicy administracji samorządowej uczą się cały czas, zdobywają doświadczenie w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. To właściwie są takie działania, które w ostatnim czasie zostały zdynamizowane, bo tych konsultacji jest bardzo mało. Najczęściej prowadzone są konsultacje, które wynikają z ustaw, czyli są obowiązkowe. Bardzo rzadko prowadzi się konsultacje, które mogłyby dostarczyć jakichkolwiek informacji do dokumentów, które są wytwarzane w urzędach. Więc dlatego jest to wiedza naprawdę bardzo potrzebna w tej chwili. Cały czas się dokształcamy. Uczymy się całych procesów konsultacyjnych, jak przygotować się do konsultacji, jakie są formy konsultacji. Jesteśmy właściwie na początku tej nauki. Dostarcza nam też wiedzy, jak ważne są konsultacje, ponieważ niekoniecznie można konsultować dokument, który już jest przygotowany, ale można też skonsultować dokument na etapie tworzenia tego dokumentu. I wtedy zdobywamy więcej informacji z zewnątrz, od mieszkańców, organizacji pozarządowych, różnych instytucji i te informacje pomagają nam tworzyć ten dokument. Jest on wtedy kompleksowy, uwzględnia wiele różnych spojrzeń, wiele różnych informacji dociera do nas, których tak naprawdę nie dostrzegamy z pozycji urzędu.
A czy było już podczas tego szkolenia coś, co Panią szczególnie zainteresowało, zaskoczyło, zdziwiło być może?
No, ja pozytywnie odebrałam właśnie te dobre praktyki, czyli ta pierwsza faza procesu konsultacyjnego, gdzie zbiera się informacje, które są niezbędne do podejmowania decyzji. Firma szkoleniowa pokazywała nam różne takie elementy, nie tylko w Polsce, ale też w Europie, gdzie samorządy, konsultując przed podjęciem decyzji swoje działania, jakby bardziej odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Pytają, czego mieszkańcy oczekują, czego potrzebują i wtedy na podstawie zebranych informacji przygotowują lepsze decyzje i te działania są rzeczywiście skierowane i odpowiadają na potrzeby mieszkańców. I to jest chyba najlepsze, co może się zdarzyć w tym procesie konsultacyjnym, jeżeli urzędnicy, którzy oddziałują na życie mieszkańców tak naprawdę swoimi decyzjami, wiedzą, czego mieszkańcy oczekują i ta decyzja wtedy jest przyjmowana tak naprawdę przez mieszkańców z otwartymi rękoma. Nie ma żadnych zastrzeżeń, nie ma buntów. Wypracowanie takich wspólnych działań jest, myślę, najlepszym wyjściem na kreowanie rozwoju.
Pewnie nie każdy chce to robić, bo to jednak zajmuje więcej czasu.
To zajmuje więcej czasu. Dodatkowo konsultacje też czasami nie są takie proste, ponieważ, no wiadomo, każdy człowiek ma inną opinię. Taka forma negocjacji prowadzona też, żeby zadowolić wszystkich uczestników konsultacji, to jest wielka sztuka. Trzeba naprawdę mieć doświadczenie albo korzystać z doświadczenia osób, które w takich procesach konsultacyjnych już mają większą wiedzę, zdobyły tą wiedzę. Najczęściej można dostrzec takie zagrożenia w konsultacjach, na przykład teraz ostatnio w Polsce było wiele konsultacji dotyczących różnych inwestycji związanych z ochroną środowiska. Niektórzy nie chcą na przykład, żeby droga koło nich przebiegała jakaś szybka, niektórzy potrzebują tej drogi, inni, ponieważ mieszkają blisko, widzą z tego tytułu zagrożenie, bo będzie hałas, zanieczyszczenie, więc żeby zadowolić jedną i drugą stronę, trzeba niestety tak przeprowadzić te negocjacje, żeby każda osoba dostrzegła pozytywne efekty tego działania, bo nie można po prostu nie zbudować drogi, prawda? Trzeba ją zbudować, no ale trzeba wypośrodkować całą sytuację i odpowiednio podjąć decyzję taką, żeby wszyscy byli zadowoleni.
W tym projekcie konkretnie Państwo teraz się uczą, jak konsultować, żeby to rzeczywiście było efektywne i żeby zadowalało też mieszkańców, ale co w ramach tego Państwo skonsultują potem?
Przedstawiciele tych samorządów gminnych i naszego przygotowali kilka takich projektów, które mogliby skonsultować i tak na przykład może to być strategia rozwoju powiatu lub gminy. Mamy też na przykład przygotowany projekt na utworzenie centrum wolontariatu, gdzie też planuje się konsultacje, to Urząd Gminy w Solcu Kujawskim. W powiecie na przykład bardzo zainteresowaliśmy się takim tematem jak budowa tras rowerowych w powiecie bydgoskim i myślimy, że dzięki temu projektowi będziemy mogli przeprowadzić konsultacje, ponieważ projekt daje też wsparcie finansowe na korzystanie z takich trenerów, moderatora takich konsultacji, więc myślę, że to będzie dla nas duże wsparcie merytoryczne, będziemy mogli się nauczyć, jak taki proces konsultacji się przeprowadza, nie wykorzystując do tego pieniędzy publicznych, a korzystając właśnie ze środków unijnych.
Zaglądając do tego projektu, który pewnie Państwu jest najbliższy, bo od Państwa właśnie, czyli na przykład te ścieżki rowerowe, mieszkańcy będą mogli po prostu zdecydować, gdzie im ta ścieżka potrzebna, tak, dlaczego, gdzie warto.
Chcemy najpierw przygotować dokument, w którym pokażemy, gdzie te trasy w tej chwili są. Potem zapytamy też pracowników samorządowych, gdzie ich zdaniem można byłoby najszybciej wybudować taką trasę rowerową, czy przy drodze publicznej, czy poza drogą, która by się wpinała i w ten system tras rowerowych, ale też to musiały być inwestycje, na które samorząd w danym momencie może przeznaczyć środki finansowe lub przygotować projekt, żeby zawnioskować o dofinansowanie unijne. Kiedy już będziemy mieli takie założenia, chcemy ten dokument skonsultować po to, żeby dowiedzieć się na przykład, jakie propozycje mają mieszkańcy, gdzie są bardzo niebezpieczne miejsca, gdzie ich zdaniem w pierwszej kolejności warto byłoby taką ścieżkę rowerową wybudować. Żeby nam wskazali, jakie są bardzo ciekawe miejsca turystycznie, które warto pokazać rowerzystom i doprowadzić tam tą trasę rowerową. Chcielibyśmy zapytać też stowarzyszenia, które są stowarzyszenia rowerowe. Poza tym też uczniowie, szkoły, to są miejsca, gdzie też możemy dowiedzieć się wiele, gdzie dzieci na przykład chcą dojeżdżać rowerami do szkół, czy na przykład są trasy, które prowadzą do ośrodków kultury, gdzie dzieci najczęściej jeżdżą, gdzie rodzice jeżdżą, po prostu żeby ten rower stał się takim środkiem lokomocji częściej wykorzystywanym, zresztą taka jest tendencja, no ale żeby było ich sporo, no to my musimy zadbać o to, żeby przejazdy rowerami były bezpieczne, żeby te trasy były wyznaczone, żeby nie było dziur, żeby była równa nawierzchnia, żeby rowerzysta mógł się bezpiecznie poruszać po trasie rowerowej.
Te doświadczenia, które Państwo zdobędą na przykład przy okazji konsultacji w tym projekcie, będzie można wykorzystać, jak rozumiem, w innych konsultacjach, w kolejnych projektach.
Oczywiście, ja myślę, że to jest dopiero początek naszej drogi edukacji w zakresie konsultacji społecznych, że będziemy poprzez prowadzenie konsultacji zdobywać to doświadczenie, będziemy się udoskonalać i no mam nadzieję, że powiat bydgoski, że wszystkie samorządy w powiecie bydgoskim poprzez ten projekt będą bardziej otwarte właśnie na współpracę z mieszkańcami i będzie bardziej widoczne to, że mieszkańcy rzeczywiście mają wiedzę, której my nie mamy i która tak naprawdę przełożona na różne plany i projekty inwestycyjne będzie skutkowała pozytywnymi efektami dalej.
A widzi Pani to właśnie u swoich kolegów po fachu, że coraz częściej to zaczynają rozumieć i chcą wsłuchiwać się w głos mieszkańców, nie tylko wtedy, kiedy muszą to zrobić, bo tak ustawa mówi, tylko po prostu przy takich inwestycjach, które są dla mieszkańców.
Różnie z tym bywa, ale myślę, że jak to mówią, kropla drąży skałę i im więcej będziemy o tym mówić, im więcej będziemy pokazywać dobrych przykładów takich efektów w procesach konsultacyjnych, tym więcej osób dostrzeże te pozytywne efekty i zacznie wdrażać to u siebie na stanowisku.
To już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.